Dziękujemy bardzo, witamy. Również się cieszymy, że po raz kolejny udało nam się przyjechać.
A propos dzieci, to mamy czworo dzieci. Nasz syn się ożenił we wrześniu.
Świeża sprawa.
I doszła Klara, także odnajdujemy się jako teściowie. Taki tu czas. Dobrze. Przyjechaliśmy do Państwa z takim bardzo dla nas żywym tematem. To, co powiemy, to na początku powiemy troszeczkę o typach związków. Przedstawimy pewien model funkcjonowania pary. Powiemy, jak para sobie może potem z tym radzić, to, co się dzieje w związku. I przedstawimy też to, czym się aktualnie zajmujemy, co jest jakoś tam nam bardzo bliskie. Myślę, że się bardzo mocno wpisujemy w ten temat. No, ujmiemy go od strony takiej psychologicznej, a więc gdzieś tak troszeczkę, żeby wejść w głąb, żeby się gdzieś tak poreflektować swój związek i móc się w tym lepiej odnaleźć. Dobra. To może na początek będą takie pewne moduły, które potem nam się ułożą w całość. Typy związków trudnych, typy trudnych małżeństw. To się nam bardzo przyda potem do rozumienia tego, co chcemy powiedzieć. Pierwszy taki typ to są matki i synowie.
Matka to kobieta zaradna, zapracowana, pracowita, bardzo dobrze zorganizowana, bardzo często przemęczona, ponieważ jej takim ważnym jakby hasłem dnia i życia codziennego jest to, że jak ona czegoś nie zrobi, to nie będzie to dobrze zrobione. Bardzo dobrze ma dzień zorganizowany, zaplanowany, wie co, kiedy następuje, gdzie co najlepiej kupić, jak zorganizować wszystko i jak to dopiąć.
Synowie są bierni, tacy troszeczkę gdzieś tam pogrążeni w jakichś swoich sprawach, może jakichś gadżetach. Jak się ich poprosi, to coś robią. Generalnie nie są zaangażowani, nie są aktywni w takich związkach. Ojcowie i lalki to jest taki troszeczkę odwrotny typ związku. Ojciec jest odpowiedzialny, zaradny, przedsiębiorczy, też i ciepły, ale też i kontrolujący, dający dużo wsparcia i przede wszystkim ogarnia całość domu.
Lalka to kobieta, która w zasadzie nie ma swoich pasji, natomiast bardzo mocno podpina się pod życie swojego męża. Wie, co się u niego dzieje bardzo często. No, może nie do końca ze szczegółami, ale te najważniejsze sprawy zdaje sobie z nich sprawę. Potrafi kokietować swojego męża, potrafi tak się przymilać do niego, potrafi być również histeryczna, nie radzić sobie ze swoimi emocjami i z różnymi rzeczami dnia codziennego, w czym bardzo liczy na swojego męża, że on to uporządkuje, bo dla niej jest osobą taką odpowiedzialną, zdecydowaną, konkretną, bardzo ufa jemu, jego zdaniu i wie, że to, co on postanowi, to będzie najlepsze.
Władcy i służące to jest taki troszeczkę zezłośliwiony typ ojca, ponieważ to on jest bardzo dominujący, krytyczny, oceniający, wybuchowy, nieznoszący sprzeciwu, wszystko wiedzący. Tak przejaskrawiamy troszeczkę, żeby to lepiej wybrzmiało, ale który wyraźnie mówi, co ma w tym domu być i tak ma być.
Służąca jest bardzo wyczulona na nastrój swojego męża. Bardzo jej zależy, żeby było mu wygodnie, żeby czuł się komfortowo. Dba o taki porządek dnia, żeby wszystko było dopracowane, żeby właśnie mąż nie stracił dobrego nastroju. Jest bardzo często też przemęczona, przepracowana. Jakby inni są dla niej ważniejsi niż ona sama. Nie liczy na wdzięczność. Uważa, że jakby to jej się nie należy, że ona jest po to, żeby służyć innym.
Tak, ona ma takie poczucie, że to poświęcanie siebie jest tym, co ona wnosi w związek. Że to jest bardzo ważne, z taką nadzieją, że inni się też domyślą, że też będą wdzięczni, że to że to dobro przemieni tą całą rodzinę. Czyli jest taka bardzo w tym uległa. To nie jest osoba, która jest jakoś tam pretensjonalna. Dręczycielki i obojętni.
No, dręczycielka to, tak jak w zasadzie nazwa wskazuje, potrafi zadręczyć swojego męża. Ciągłe ma wymagania, ciągłe pretensje, roszczenia, oskarżenia, zarzuty. Nigdy nic nie jest zrobione tak, jakby ona chciała, tak jak gdzieś może zostało to postanowione. No, ciężko z nią żyć.
Jest jej bardzo trudno powiedzieć coś miłego do swojego męża. Wiele par, które trafia na terapię, zresztą ta wczorajsza sztuka chyba to też mocno wybrzmiało, są po prostu w takim transie, prawda, że oni będą w ten sposób się do siebie odnosić. I ona nie jest w stanie powiedzieć. Nawet jeżeli coś zauważy, to a niebo się rozwydrzy. I sam fakt pojawienia się męża już ją po prostu wykańcza. Także tak to mniej więcej w tym związku funkcjonuje. Obojętni to jest mężczyzna niedostępny mentalnie, używa ironii, ośmiesza uczucia, jest cyniczny, bagatelizujący, taki zostawiający ją z tymi wszystkimi jej emocjami, niezaangażowany. I on jak gdyby w białych rękawiczkach w pewnym sensie ten związek trochę wykańcza, bo napędza bardzo mocno tą złość. Oczywiście im więcej tej złości, tym więcej tej niedostępności. Są tacy jak drapieżnicy, to ta wczorajsza sztuka to był ten związek, tak? Czyli to jest para, która jest w nieustannej wojnie przeciwko sobie. Niewiele trzeba, żeby się zaatakować, żeby doprowadzić do eskalacji bardzo gwałtownej konfliktu i oni sobie nie radzą ze tymi emocjami. Bardzo dużo jest tam tego napięcia i tych takich zewnętrznych konfliktów.
I są też pary, które nazywamy uległymi, ulegli. Można powiedzieć, że w takiej parze jest jakby rywalizacja na ustępstwa. Kto będzie milszy, kto zrobi lepszą niespodziankę, kto ustąpi pierwszy, kto pierwszy wyciągnie rękę, jak już dojdzie do jakiejś takiej sytuacji. Kto się pierwszy wycofa, jak trzeba będzie, bo by doszło do jakiejś eskalacji emocji. Bardzo często te osoby, które są w takiej parze, pochodzą z domów rodzinnych, gdzie ta grzeczność była taką bardzo pożądaną rzeczywistością. Gdzie kultura osobista i takie obycie, taka dobra ogłada była pożądana.
Ten gatunek rzadko występuje w przyrodzie.
Ale występuje.
Ale występuje. I my też znamy takie pary, prawda, którym dzieci powiedziały, że po prostu dorosły już dzieci, że ten dom był tak święty, że aż nie do zniesienia. Że tam każdy się rozchodził. Jeżeli jakiekolwiek napięcie było, to każdy się zamykał w swoim pokoju, a potem się schodzili, żeby się przepraszać za to. Także bardzo duża trudność w wyrażaniu emocji.
Tutaj te pary, które pokazaliśmy, te typy, to można powiedzieć, że takie skrajności. Czasami rzeczywiście tak jest, że są takie skrajności. Czasami jest to taka forma łagodniejsza.
Jeżeli się Państwo odnajdujecie w którymś z tych typów, no to fajnie, mamy coś zdiagnozowane. Może być tak, że odnajdujecie się w wielu typach, a niektórzy w ogóle we wszystkich.
To jeszcze kilka razy dziennie. To jeszcze lepiej.
To jeszcze lepiej, ponieważ to znaczy, że macie ten związek taki plastyczny, tak? Że przeskakujecie w te role. My w terapii próbujemy zawsze wybić z tych ról te osoby, które są tak sztywno bardzo gdzieś tam osadzone.
Tak, bo sztywność jest dość niebezpieczna, bo pokazuje, że jakby ta rola jest taka moja do końca i ja się w niej bardzo dobrze czuję i nie chcę w ogóle zmieniać. Czyli to jest takie, no jestem tylko i wyłącznie którąś postacią z tych tutaj wymienionych.
Chcemy zadać pytanie w tym naszym wykładzie, jak to jest, że dwoje inteligentnych ludzi, mających szereg kompetencji społecznych, radzących sobie w wielu sytuacjach życiowych, podejmujących niejednokrotnie słuszne decyzje, potrafi wpakować się w takie role, latami funkcjonując w tych emocjach, dodatkowo fakt nasilenia tak gwałtownego tych emocji, który jest dla nich samych bardzo upokarzający. Co się dzieje, że w ten sposób funkcjonujemy często w małżeństwach? Że funkcjonujemy w tak silnych i gwałtownych nieraz emocjach i w tych rolach, których nam się tak trudno wybić?
W zasadzie czasami jest tak, że nikt nas tak nie wyprowadzi z równowagi, jak właśnie mąż czy żona. Nikt. Gdzieś tam próbujemy się jakoś tak szybko odczepać i nie okazać po sobie i nawet nie wziąć do siebie, że coś nas dotknęło, a właśnie gdy on albo ona coś powie, zrobi, no to nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować.
Wiele par, próbując odpowiedzieć na to pytanie, idzie w kierunku oskarżenia. Albo oskarżają się nawzajem, bo ty taka jesteś, bo ty taki jesteś, to przez ciebie ja się tak zachowuję, wydobywasz ze mnie wszystko, co najgorsze. Albo idą w kierunku oskarżenia siebie wewnętrznie, bo ja jestem beznadziejny, bo ja już taki jestem. Co idzie w kierunku takiej albo agresji, albo depresji, tak mówiąc skrajnie. Ale można by to ustawić troszeczkę w innym paradygmacie. Skoro tak jest, skoro te emocje są takie silne, skoro te role funkcjonują w związkach, skoro my reagujemy tak gwałtownie na wiele różnych sytuacji, to może jest w tym jakaś racja.
I najprawdopodobniej jest, ponieważ nasze reakcje są bardzo prawdziwe. Czy te reakcje, które czujemy wewnątrz siebie, czy te reakcje, które pod wpływem emocji okazujemy na zewnątrz.
Może spór, który toczymy, toczy się o bardzo ważną kwestię. I stąd tak silne nasze zaangażowanie emocjonalne. Co tutaj się dzieje? To jest bardzo ważne dla wielu par. To jest moment zwrotny w patrzeniu na swój związek. Ponieważ to ma szansę wybicia ich z oskarżenia. Oskarżenia siebie albo siebie. To ma szansę na to, że para zacznie patrzeć na siebie jako widocznie moja reakcja jest adekwatna. W ogóle nasze emocje, czy też nasze ciało, takie somatyczne reakcje są w nas bardzo prawdziwe. Tylko my ich nie rozumiemy. To tak jak boli nas głowa, ale lekarz nie wie dlaczego. Ale głowa boli i jest jakaś przyczyna. Trzeba to zdiagnozować i znaleźć i leczyć. I tak samo jest z naszymi emocjami. To jest nasza reakcja na pewną sytuację. Tak jak reagujemy bólem somatycznie, tak reagujemy emocjami, tymi emocjami przykrymi na właśnie jakiś ból psychiczny. I to jest adekwatne. Można... Co tutaj się dzieje? Może taki przykład. Jeden mężczyzna kiedyś uczestnicząc w takich spotkaniach coś mówił o problemie z żoną, no i gdzie tam się właśnie tak nie dogadują, nie porozumiewają. No i a co żona lubi? O, żona lubi kwiaty i tak ten. No, a kiedy jej pan te kwiaty kupił? No on mówi, no nie pamiętam. A jak, co by się stało, gdyby pan jej te kwiaty kupił? No miło by było. No a co trzeba zrobić, żeby te kwiaty kupić? No wie pan, no nie, no to trzeba gdzieś tam jechać, trzeba to po pracy, człowiek jakiś taki głodny, chce sobie odpocząć. Na ile by to panu tak zajęło? Tu jest jakaś buda, może 5 minut. Człowiek, który zostaje po godzinach, bo klienci, mógłby iść do domu, ale chce załatwić coś, żeby ludzie byli zadowoleni. I teraz jest dalej pytanie, no to co panu szkodzi na przeszkodzie? No może podjechać, kupić i żona będzie zadowolona. Ale wie pan, ja sobie tak myślę, że jak ja bym tak kupił te kwiatki, to za chwilę będzie chciała jakąś sukienkę, jakieś buty, jakąś torebkę. To takiego końca nie będzie. Czyli pan się czegoś obawia. I dochodzimy do pewnego takiego punktu w rozumieniu siebie, naszego związku, że nasze reakcje są bardzo często podyktowane pewnymi obawami albo brak pewnych reakcji, brak pewnych zachowań. Myśmy to bardzo mocno obserwowali w tych naszych spotkaniach warsztatowych, w tych wyjazdach, kiedy pary przychodziły, opowiadały, no też w tej codziennej pracy, też i we własnym małżeństwie. Co tu się dzieje? Dlaczego aż tak? I okazuje się, że pod spodem jest jakiś lęk, jest jakaś obawa. Ten mężczyzna nie wprost, ale powiedział o pewnym lęku, że to go zawłaszczy, to go w jakiś sposób, on się z tego nie wywinie. On będzie musiał potem kupować coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Ale to jest jego wyobrażenie. Nawet wtedy, pamiętam, rozmawialiśmy, a czy to faktycznie tak jest, jak pan coś kupi żonie, to ona zaraz chce coś następnego. To on mówi, nie pamiętam. Nie? I to jest troszkę sytuacja, która stawia nas w tym pytaniu, o jaki to lęk chodzi. Przedstawimy Państwu teraz taki pewien model konfliktu pary, w którym będziemy właśnie chcieli pokazać te mechanizmy, które w związku istnieją. Opieramy ten model na dwóch podstawowych potrzebach, jakie mamy. Jest to bardzo dobrze przebadane, sprawdzone i tutaj nie ma czasu, żeby tego też tak udowadniać. Mamy w relacjach, w bliskich relacjach dwie podstawowe potrzeby. To jest potrzeba bliskości i potrzeba autonomii, pewnej niezależności. To są nasze życiowe potrzeby.
Malutkie dzieci, to już możemy widzieć, że takie maleńkie dziecko jest ta symbioza z matką, ono tam wtedy czerpie tę bliskość, a już takie półtora roczne, dwulatek, nawet taki trochę starszy roczniak już zaczyna coś tam swojego wnosić. Już chce gdzieś iść po coś zobaczyć, coś dotknąć. Czy takie starsze dziecko już chce sobie ubrać coś innego niż to, co mama mu proponuje, czy tata. Tu już się odzywa właśnie ta potrzeba autonomii. I to rzeczywiście od takiego maleńkiego po prostu mamy w sobie te potrzeby. Mamy je w sobie i to jest naturalne i to jest dobre.
Nie trudno zauważyć, że te potrzeby są ze sobą w sprzeczności. Jeżeli pójdę w bliskość, stracę autonomię. Stracę tą swoją potrzebę samorealizacji, gdzieś takiego... Potrzebujemy takiej przestrzeni dla siebie.
Takiego samorozwoju.
Dumy, satysfakcji, samorozwoju.
Zdobywania czegoś, osiągania czegoś.
Jeżeli pójdę w autonomię, bardzo często tracę bliskość. Są takie pary, gdzie właśnie ona jakby idzie w bliskość i bardzo pilnuje tej swojej potrzeby, mają w jakiś sposób niezaspokojoną i tak dalej. I bardzo potrzebuje tego. Jednocześnie mówi, że ja się nie rozwijam, ja bardzo dużo tracę, ja nie mam swoich pasji, zainteresowań. Z drugiej strony jest ktoś, kto pójdzie w samorealizację, zaniedbując i robiąc spustoszenie w swojej rodzinie. Nie trudno zauważyć, że obydwie potrzeby właśnie są ze sobą w sprzeczności, czyli to z tego płynie taki pewien może i wniosek, że tak naprawdę nasze życie to jest jakiś pewien balans, to jest jakieś pewne szukanie równowagi i ten niedosyt, którego gdzieś tam możemy po drodze doświadczać. I teraz co się stanie, jeżeli na te nasze potrzeby, właśnie w te nasze potrzeby jest wpisany jakiś deficyt, czyli jest wpisany jakiś lęk, czyli jakaś obawa. Coś, co jednocześnie wynika z deficytu tej potrzeby i coś, co jednocześnie nie pozwoli nam realizować tę potrzebę. Mówimy o dwóch podstawowych lękach, które istnieją w związku, które bardzo często obserwujemy i też robimy takie badania, w których nam to bardzo wyraźnie wychodzi. Jeżeli ktoś ma lęk przed zawłaszczeniem, z jakiegoś powodu w swoim życiu czuł się zawłaszczany i ograniczany, to będzie miał bardzo duży problem z realizacją swojej potrzeby bliskości. Bo on się będzie cały czas bronić. Czyli zamiast tej potrzeby bliskości wejdzie nam lęk przed zawłaszczeniem. Jeżeli ktoś ma bardzo silny lęk przed opuszczeniem, to jest ten drugi lęk, to będzie miał bardzo dużą trudność w zaspokajaniu swojej potrzeby autonomii.
Będzie się bał, że jeśli pójdzie w swój samorozwój czy w swoje pasje, ktoś go opuści. ukochana osoba zostawi go, bo on nie będzie miał czasu na związek, na relację.
Będzie po prostu cały czas ta osoba skupiona na tym, żeby nie opuszczać, nie opuszczać, mhm. nie zawłaszczać mnie. Przez co umkną te potrzeby. Jakby brak tych zaspokojenia tych potrzeb bardzo destabilizuje naszą równowagę. I teraz chcemy wprowadzić bardzo takie ważne pojęcie, które mocno uporządkuje nam tutaj rzeczywistość, a mianowicie, że chcemy wprowadzić pojęcie progresji i regresji. Czyli progresja to są zachowania aktywne, tak to rozumiemy.
Działania jakieś.
A regresja to są zachowania pasywne.
Wycofujące się.
Pod wpływem tych lęków możemy zachowywać się aktywnie lub pasywnie. I teraz jak będzie się zachowywała osoba, która ma lęk przed opuszczeniem w sposób ten regresywny? Kto to będzie? To będzie osoba, to jest ktoś, można powiedzieć, że w nim dominuje uległość. Czyli tak, boję się opuszczenia i zasługuje na to opuszczenie. Kto to będzie? To będzie zależna osoba zasługująca, dopasowująca się, poświęcająca siebie. Jeżeli mamy na biegunie progresywnym lęk przed opuszczeniem, będzie to postawa, którą można by nazwać izolacja. Żebyś nie opuścił mnie, ja opuszczę ciebie. Uczucie opuszczenia jest dla mnie tak nie do zniesienia, że ja się z tego wycofuję.
Jakby pierwszy wolę opuścić, żeby nie doznać opuszczenia. Czyli wolę się odizolować tak naprawdę, bo nie opuszczam cię w rzeczywistości, ale izoluję się od ciebie po to, żeby nie doznać, nie doświadczyć tego poczucia opuszczenia.
To jest przeciekawe. Jedna kobieta powiedziała, proszę pana, ja zrobię wszystko, żeby tego nie poczuć. I ona faktycznie robiła wszystko, żeby nie doświadczyć tego uczucia, które gdzieś tam, ale już namierzała bardzo dużo przez to, co powiedziała. No kto to będzie? To będzie osoba pretensjonalna, zimna, nieufna, odrzucająca, niedostępna. Biegun progresywny na lęku przed zawłaszczeniem. Pewnie nie trudno zgadnąć, żebyś nie zawłaszczył mnie, ja zawłaszczę ciebie. A więc dominacja. Kto to będzie? To będzie władczy, kontrolujący, krytyczny, oceniający, wszystko wiedzący. Mam taki lęk przed zawłaszczeniem, że zrobię wszystko, żeby tego nie czuć i będę panował nad wszystkimi. Będę krytykował, oceniał, stanę się niedostępny po to, żeby nie poczuć tego, że jestem słaby, przez kogoś zdominowany i zawłaszczony. Co będzie na regresji przy lęku przed zawłaszczeniem? Będzie obojętność. Czyli żebyś nie można zawłaszczyć takiej osoby. Ona jest bierna, ona nic nie robi.
Ona jest zawsze zdystansowana. Wszystko obojętne, czyli nic go nie obchodzi. Nijak nie można do niego dotrzeć, bo albo zbagatelizuje, albo będzie cyniczny, albo wzruszy ramionami, albo odwróci się napięcie i powie, że jego to nie obchodzi.
No i kto to będzie? To będzie bagatelizujący, bierny, ironiczny, niedostępny mentalnie taki człowiek.
Wyłączony z życia jakby. Sprawia wrażenie, że jest skupiony na sobie.
Między izolacją a dominacją mamy agresję. Tam jest wojna. Między obojętnością a uległością mamy bierną agresję. To są dwa typy biernej agresji. Ironia, cynizm, niedostępność. I druga forma biernej agresji to jest na przykład ta kobieta, która cały czas się poświęca, a dobrze, dobrze, to ja nie zasługuję, to, to ten. Jak ktoś prosi, wyjdź z tej kuchni, chodź do nas, usiądź z nami, ja nie, ja jeszcze muszę pozmywać, jeszcze muszę posprzątać. I wszyscy po prostu aż już kipią. I ona pomaga tak wszystkim, że już zadręczy tych wszystkich, jak już zadręczy ich, to pójdzie gdzie indziej pomagać. Bo ma taki lęk przed opuszczeniem. Bo to potrafi być taki silny lęk przed opuszczeniem. No i teraz sobie te nasze role tutaj poumieszczajmy. Czyli władcę to gdzie byśmy tutaj dali?
Ten wszystko wiedzący, krytyczny, oceniający, zawsze ma ostatnie zdanie.
Dobra, mamy go. To już tak intuicyjnie pewnie to, to też dla Państwa jakoś tam, gdyby tak się wpatrzeć w ten model, to jest to wyraźnie widoczne. Tutaj będziemy mieli dręczycielkę, tutaj będziemy mieli oczywiście obojętnego. No i te łagodniejsze formy, to tutaj będzie ojciec, tutaj będzie lalka, tutaj będzie matka, czyli zimna, nieufna, odrzucająca, niedostępna, tośmy sobie zdefiniowali matkę. Tylko właśnie, to jest matka wobec męża. To, jest, to taka jest, tak. Tutaj mamy oczywiście syna. I co tutaj mamy? Tutaj mamy drapieżników. Prawda? Oni są właśnie między... Tam jest izolacja, dominacja, to jest wymiana tych ról, to można po prostu sobie tutaj odstawiać ten taniec. No i tutaj mamy uległych. To jest ten rodzaj biernej agresji, który jest bardzo, bardzo taki gdzieś tam no, uszkadzający i też taki trudny czasami do odszyfrowania, bo, no, bo tam wszyscy chcą dobrze, tylko że efekt jest troszeczkę odwrotny. Ci ulegli, to jak ktoś tutaj był wczoraj na sztuce, to tak jak nas ci aktorzy tutaj prowadzili i troszkę wpuszczali, to ten terapeuta z tą swoją żoną, jak dostał ten, to był właśnie ten typ. Prawda? To był ten typ. On był po prostu tak miły, tak ciepły, że wykańczający. I to jest faktycznie, nieraz jedna kobieta mówi tak na takim spotkaniu, ty mi przestań wreszcie misiować. Tak? Przestań, bo on misiu, kocham cię i tak dalej. Przestań, ona już nie wytrzymywała tego. I teraz, co jest kolejny taki nasz etap tutaj rozważań, który też nam jakoś pomoże to lepiej zrozumieć. Dobieramy się bardzo ciekawie w pary. Dobieramy się komplementarnie. Dobieramy się na zasobach i dobieramy się też na dysfunkcjach. I dobór taki komplementarny polega na tym, że jedno jest na regresji, a drugie na progresji.
Oczywiście nie tak jak tu najprawdopodobniej i najczęściej, ponieważ wtedy, kiedy się dobieramy akurat, kiedy następuje ta faza zakochania, zauroczenia, to my pokazujemy się z jak najlepszej strony. A więc można powiedzieć, że pokazujemy swoje okna wystawowe, swoje najlepsze cechy, najlepsze umiejętności.
Grajdołek z mopem jest schowany na razie.
No, na razie zawsze niedostępny.
Jest, tak, na razie jest. I teraz jak my się dobieramy w parę? To już troszeczkę mówimy o tym związku właśnie zaawansowanym. Dobieramy się tak, czyli jeżeli jest osoba, która jest dominująca, tu też chcemy powiedzieć, jeszcze może ważna dygresja, że obydwa lęki występują jakby w każdym z nas na różnym poziomie nasilenia i w różnych okresach naszego życia. Może być tak, że one są mniej więcej zrównoważone i słabe. Może być tak, że któryś z nich jest bardzo silny i dominujący w naszym życiu. I statystycznie w tych naszych badaniach wychodzi, że częściej u kobiet występuje lęk przed opuszczeniem, częściej statystycznie u mężczyzn przed zawłaszczeniem, ale może być odwrotnie. Jak znajdujecie się odwrotnie, to nie szkodzi. To nie będziemy ten. Tylko, że najczęściej jest tak, że para nie występuje na tym samym lęku w swojej relacji. Mhm. Czyli nie, jeżeli oboje mają lęk przed zawłaszczeniem, to prawdopodobnie się rozstaną. Jeżeli oboje mają lęk przed opuszczeniem, to też się rozstaną, tylko najpierw się zadręczą. Bo nie wytrzymają po prostu tego pilnowania takiego, ktoś w końcu z tego nie wytrzyma. Czyli jak mamy kogoś dominującego, to by się nam przydał ktoś uległy. Bo wtedy jest dopiero jedność, tak? Wtedy dopiero on może rządzić, a ona ma tego silnego władcę, któremu się może podporządkować i zaczerpnąć troszeczkę tego poczucia wartości od niego.
W momencie doboru.
Bo on jest taki silny.
Też tak bardzo często jest, w zasadzie zawsze tak jest, że jedno jest na progresji, drugie jest na regresji, tylko wtedy dominują te cechy pozytywne. To, że on jest zdecydowany, konkretny, opiekuńczy, w takim dobrym tego słowa znaczeniu odpowiedzialności, że wie, jak, gdzie na przykład pojechać, gdzie trzeba pójść, co trzeba załatwić, a ona jest taka albo bardzo kobieca, albo wrażliwa, albo delikatna, albo opiekuńcza, albo ciepła. No tak się to rozkłada przyjemniej.
I to jest związek, który funkcjonuje w równowadze. Tylko, że dysfunkcyjnej. Ale to jest równowaga. To jest równowaga, tylko, że dysfunkcyjna. I ta równowaga, nie jesteśmy w stanie tej równowagi utrzymać w nieskończoność. Konflikt w związku zaczyna najczęściej regresywny. Bo progresywnemu jest dobrze. Żona przychodzi do gabinetu i mówi, mów. On mówi, nie, ty mów. Tyś chciała tu przyjść? No to ja powiem. No i nie rozmawiasz, nie uczestniczysz i tak dalej, i tak dalej. A co pan na to? A mi dobrze. Mi dobrze, tak?
Natomiast regresywny w pewnym momencie nie wytrzymuje już tej presji, która jest w tym związku, tego napięcia. W różnych sytuacjach może się to różnie dziać, bo na przykład kobieta, która była w domu, ponieważ dzieci były małe, idzie do pracy, bo dzieci też poszły do przedszkola, i nagle słyszę, że w innym związku jest inaczej, że koleżanka w pracy mówi, że jest coś innego. I wtedy ona sobie zaczyna to reflektować, co się u niej dzieje i mówi dość.
Mąż zostaje z dziećmi, ona gdzieś wyjeżdża, ona ma czas na paznokcie, na różne rzeczy, wychodzi, a ona nie. A ona nie, zaraz, co jest grane. Oglądnie jeden, drugi film, tam kobiety samodzielne, niezależne, jednocześnie w związkach, to wszystko może działać, jak to zrobić? I ona się w pewnym momencie wkurzy. I ona powie dość. Tylko pamiętajmy, że ona nie rusza swojego problemu, ponieważ ona ma lęk przed opuszczeniem cały czas. W związku z tym to, co ona zrobi, to przeskoczy nam na biegun progresywny. I taka osoba, tak już trzymajmy się tego kobieta, mężczyzna, będzie nam prościej mówić, ta kobieta wejdzie w zachowania takiego odcięcia. Ona przestanie w domu właśnie tak sprzątać, zabiegać, przestanie się poświęcać, powie dość, postawi bardzo wyraźne granice, jednocześnie wywołując bardzo silny konflikt, bo w tym momencie mamy drapieżników. I związek, który był w równowadze dysfunkcyjnej, teraz jest w nierównowadze nadal dysfunkcyjnej i on sobie po prostu nie radzi. Na tym etapie najwięcej mamy rozwodów. Tu się nam pary sypią, czyli to działało, jak było progresja, regresja, to działało i w pewnym momencie regresywny mówi dość i progresywny nie podejmuje zmian i oni na tutaj toczą wojnę. Ale mają szansę coś zrozumieć. Chociaż to jeszcze jest troszeczkę daleka droga, jeżeli tak idą po omacku i nie wiedzą jakby co z tym wszystkim zrobić, to prawdopodobnie ona oczywiście może odpuścić i wrócić na tą pozycję, ale prawdopodobnie w pewnym momencie się okopie i zostanie w tej roli dręczycielki i zołzy, którą nigdy nie chciała być, ale tak się jej życie potoczyło. On się przestraszy tego, że tu jest taka wojna, chcąc ratować związek, prawdopodobnie przeskoczy nam w obojętność. Czyli już nie będzie taki dominujący, taki wszystko wiedzący, taki krytyczny, ale schowa się za ironią, za jakimś cynizmem, niedostępnością, wychodzeniem z domu nie wiadomo gdzie i po co. Takie swoje życie zbuduje, unikając tego piekła, które tam jest. Ona się wtedy przestraszy, że on ją opuszcza, bo cały czas ma lęk przed opuszczeniem, czyli prawdopodobnie wróci na już z góry dobrze upatrzoną swoją pozycję, którą wcześniej znała i stanie się uległa, żeby go zyskać. Wtedy on z radością powie, wreszcie zrozumiałaś. I zostawmy to tak, jak to było. To jest nasze miejsce. Widzisz, ja cię wesprę, ja wiem, co jest w życiu i ja ci powiem, co ty masz robić w swoim życiu. Inny przykład. Taka historia. Oni się akurat tak wylądowali w takim miejscu. Jego dom rodzinny. Ojciec dominujący, krytyczny, chłopak wrażliwy, zainteresowany sztuką, gdzieś spotyka tą agresję ojca, taką niechęć do siebie tego ojca. W związku z tym gdzieś ma to niskie poczucie wartości, rozwija się w swojej jakiejś takiej wrażliwości, potrafi bardzo głęboko reflektować różne tematy i też postanawia sobie, nigdy nie będę taki jak ojciec. A więc nieświadomie odcina się od złości. Nie mówimy, że ma być agresywny, ale odcina się od gniewu, od złości, która daje nam szansę obrony. Ona z kolei ma taką historię swojego życia, że matka była bardzo uległa wobec męża, wobec jej ojca. I silna dziewczyna, kreatywna, otwarta towarzyska. I ona, patrząc na matkę, powiedziała sobie, ja nigdy nie będę taka jak matka. Ja nie chcę tak, żeby mną tak mąż pomiatał. Żeby ona się nie umiała przeciwstawić. I w pewnym momencie lądują w takim miejscu. Konflikt zaczyna regresywny. A więc on, słuchając, idąc do pracy, gdzieś tam na kopalni pracował, widzi, faceci mu mówią, że pantofla, że w ogóle lata do tego domu, zamiast gdzieś wyskoczyć i tak dalej. I się zaczynają się wybuchy. On tego nie wytrzymuje. Jednocześnie bardzo się oskarża z tego powodu, ponieważ to jest coś, co mu bardzo przypomina ojca, a on nigdy taki nie chciał być jak ojciec. Ona z kolei doświadcza ogromnego jakiegoś rozczarowania życiowego, bo okazuje się, że ten jej mąż jest taki jak jej ojciec z kolei. Tak? Ale boi się bardzo utraty tego związku i nagle pojawiają się takie rzeczy, że ona wchodzi w tą uległość. I para w jakiś nieświadomy sposób, zupełnie niezrozumiały dla siebie, ląduje w rolach, w których całe życie nie chcieli być. I zaczyna się oczywiście taniec, no bo oni tego nie wytrzymują za długo, a więc wracają. No i sobie tak to mniej więcej gdzieś tak w tych naszych związkach krąży. Niektórzy potrafią kilka razy na dzień zmienić te role. My to opowiadamy jako pewną historię. Niektórzy oczywiście mają te etapy takie bardziej długie, bardziej utrwalone i to się gdzieś w ten sposób u nich funkcjonuje. To może funkcjonować na różne sposoby w naszych związkach. Tutaj pamiętajmy, tam jest cały czas w środku lęk, którego jeszcze nie dotykamy, ale tam cały czas jest lęk. Para żyje w totalnych oskarżeniach siebie i siebie, nie rozumiejąc, że oni się czegoś boją. Czyli inaczej można by powiedzieć, twoja żona nie jest agresywna, twoja żona się czegoś boi. To znaczy ona jest może agresywna, ale to nie jest zła osoba, twój mąż nie jest złym człowiekiem. Twój mąż nie jest kimś, kto chce cię opuszczać. Tylko to jest ktoś, kto się czegoś boi. To już jest bardzo duża zmiana perspektywy, wpatrzenia na to, co się między nami dzieje. No, historie tu są różne, bo może to jeszcze w ten sposób wyglądać. Czyli mamy tutaj równowagę dysfunkcyjną. Ona poleci tu, on poleci tu i on przeskoczy, widząc, że ona jest taka niedostępna, on wejdzie w uległość. On nie przeskoczy w dominację, tylko w uległość, bo on się przestraszy tego opuszczenia, które ma mieć. To jest układ nie do zniesienia dla, tak jak mówiliśmy, jeżeli oboje są na tym samym lęku, a więc prawdopodobnie, żeby była równowaga dalej dysfunkcyjna, musi przeskoczyć tutaj. No i oczywiście, jeżeli to jest w ten sposób rozgrywane, można sobie tutaj wrócić, można tak wrócić. Także znowuż mamy jakiś taniec, który może się odbywać w tym związku. No i dalej mamy jakiś taki poziom właśnie tego nierozumienia tego wszystkiego. Nierozumienia, co tu się z nami dzieje.
A emocje są czasami bardzo silne, bo lęk, jeżeli jest mocny, w silnym natężeniu, to wyzwala w nas bardzo silne emocje, które są zupełnie jakby nierozumiane przez nas. Nie ogarniamy ich. Możemy się nawet dziwić, skąd u mnie taka reakcja. Dlaczego tak?
I teraz próbując zrozumieć, myśmy się tak zastanawiali, jak do tego dotrzeć. Jak do tego dotrzeć, jeżeli już mamy powiedziane, że jest to lęk, albo opuszczenie, albo zawłaszczenie, że jest to tak często nieświadome, gdzieś właśnie, a jednocześnie jest po prostu głównym motorem tych wszystkich naszych zachowań, to jak gdzieś to rozbroić? I są różne sposoby, oczywiście gdzieś w terapii, ale też i można samemu sobie takie rzeczy gdzieś próbować poszukać w sobie, to myślę, że nawet to, co teraz rozmawiamy, może już być jakąś inspiracją do takiego odkrywania siebie i wybijania się z tego transu oskarżenia. A wchodzenie w myślenie, widocznie się czegoś boję i dlatego sobie tyle rzeczy wyobrażam. Bo popatrzcie Państwo, wraca mąż z pracy i siedzi przy stole, przegląda sobie komórkę, je obiad, żona mówi, co tam w pracy? On mówi nic. Chce sobie odpocząć, chce się zresetować, a jej pracuje wyobraźnia. Jak to nic? Przecież jak jemu nie zależy. Gdyby mu zależało, to by ze mną rozmawiał, bo tak się nawiązuje kontakty. Zaraz. Przecież on mnie praktycznie chyba w ogóle nie kocha. Kiedy on w ogóle ze mną ostatnio rozmawiał? Zaraz. Przecież matka mówiła mi, żebym za niego nie wychodziła, tak? I słuchajcie, i chłop Bogu ducha winny je obiad, i nagle albo krzyczy, albo płacze, albo czaska drzwiami. Mam tego dość i tak dalej. To się wszystko dokonało w niej. Ona ma jakieś doświadczenia. Może z tego małżeństwa, może też jeszcze ze swojego dzieciństwa. Żona mówi do męża, wynieś śmieci. A ten, nie będziesz mi rozkazywać. Mam już tego dość. Ja se żyły wypruwam. Ciągle jakieś pretensje. A ona po prostu oczy jak 5 zł. O co mu chodzi? Ja tylko poprosiłam wynieść śmieci. Wiele kobiet mówi, ja nie wiem w ogóle jak się odezwać do swojego męża, bo on od razu wpada w szał. Tak? Albo się obrazi, albo zamyka w sobie, albo właśnie mówi jakieś takie górnolotne hasło. Widocznie ten człowiek się czegoś boi i obawia. To w jego głowie następuje jakieś myślenie, jakaś wyobraźnia, podkreślamy, słuszna wyobraźnia, w tym znaczeniu słuszna, że po prostu, że jest to proces niezależny od nas, który jest jakąś prawdą o nas. I on może sobie wyobrażać to, że jest właśnie, że taki się z nim nikt nie liczy. I jeden mężczyzna taki zapytany, co pan sobie wyobraża? I on mówi, że jestem nieważny. Że jestem nieważny. W tym momencie warto poszukać w sobie troszeczkę tych naszych wewnętrznych dzieci. Jest to konkretna metoda pracy nad sobą i nad swoim związkiem, która pomaga w tym, że zaczynamy się... Bo o co chodzi w wewnętrznym dziecku? Chodzi o to, żebyśmy się podzielili na dwie części. Każdy z nas ma w sobie dziecko i dorosłego. Założenie jest takie, że bardzo dobrze znasz tego chłopca czy tą dziewczynkę. Znasz jego dom, wiesz, jak wygląda jego pokój, znasz jego talenty, jego temperament, jego charakter. To dziecko siebie nie zna, ponieważ jest dzieckiem i nie jest w stanie zreflektować i zrozumieć tego, co się dzieje w jego życiu, w jego otoczeniu. Potrafi to wszystko przeżywać i czuć na jakiś swój sposób. To dorosły jest w stanie to nazwać zrozumieć i w jakiś sposób ogarnąć. I możesz poszukać takiego chłopca czy takiej dziewczynki i się zacząć temu przyglądać. Kto to jest? W ogóle możesz odkryć, że nie lubisz tego dziecka. Że to jest coś, co cię w ogóle rozwala, jak zaczynasz o tym myśleć, ale potem dochodzisz do takiego wniosku, bo on jest taki słaby, bo on się cały czas tak jakoś tam marzy, bo ona to taka, zamiast się uspokoić, to ciągle taka jak galareta, rozszczepana taka. Jak się czuje dziecko, którego się nie lubi? To dziecko się objawuje. Ono jest w ciągłej destabilizacji. Poza tym, wiecie, to jakby my nie mamy wyjścia, ale jak już sobie to nazwiemy, to też jest krok do przodu. Że no, nie masz innej opcji, nie masz innego wyjścia. Po prostu to dziecko jest przy tobie. No, ktoś powie, taka metafora troszkę niezgrabna, nie moja bajka. Kiedyś taka kobieta przyszła i właśnie, no wie pani, taka dziewczynka, takie dziecko. Ten, wie pan, to nie dla mnie, ja sobie tego ten. Ja mówię, pani, niech pani zostawi to dziecko w ogóle. Ten. Przychodzi na następny raz, ja mówię, no i co? Wie pan co, wkurzyłam się tak ostatnio, bo jak można zostawić dziecko? I zaczęła bardzo fajną taką swoją drogę, właśnie z odkrywaniem tych uczuć, tego wszystkiego, kim jest to dziecko, jakie jest jego życie. I okazuje się, że ta kobieta, która siedzi przed mężem przy stole i który mówi, nic tam w pracy nie było, że tak naprawdę ona funkcjonuje jak mała dziewczynka, że ma w sobie tą po prostu dziewczynkę, która się cały czas boi, że zostanie opuszczona.
Mamy te swoje ileś tam lat, ile mamy, ileś tam dziesiąt, ale nasz wiek emocjonalny może być właśnie na poziomie takiej dziewczynki czy takiego chłopca, kilkuletnich albo kilkunastoletnich. To już zależy, gdzie tam ich sobie odnajdziemy, w jakim momencie, w jakiej sytuacji, właśnie w jakim wieku takim rzeczywiście ile mieli wtedy lat. Bo mogło się zdarzyć coś takiego w naszej przeszłości, że ten nasz rozwój emocjonalny nie poszedł do końca tak, jak powinien w optymalnych warunkach, tylko coś zostało przeskoczone, coś zostało stłumione, coś zostało odrzucone.
Jeżeli zaczniemy namierzać to wewnętrzne dziecko, czyli zaczniemy rozumieć te swoje reakcje emocjonalne, może się okazać, że właśnie nasze małżeństwo trochę tak wygląda, jak ta rzeźba, która gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych na pustyni była zaprezentowana. Że to jest dwoje ludzi, którzy nie potrafią się ze sobą spotkać, ponieważ te ich dzieci jakby są pozamykane, gdzieś poblokowane. Te dzieci mają ochotę być ze sobą na tym poziomie, ale dorośli tego nie wytrzymują. To jest, jakie to dziecko może być? To może być dziecko właśnie opuszczone, to może być dziecko zawłaszczone, to może być dziecko doświadczające bardzo dużo takich traum różnych związanych z rozpadem związku rodziców albo z tymi kłótniami, które w tym domu było. Co się z tym dzieckiem działo? Patrzymy na niego z pozycji dorosłego, rozumiemy. Jesteśmy w stanie więcej ogarnąć. To dziecko siebie nie rozumie. Dzieci układają sobie, słuchajcie, niesamowite historie. Ojciec kłóci się z matką i mówi, że wyjdzie i nie wróci. I ta pięciolatka, powtarza to kilkakrotnie, ta pięciolatka przestaje spać po nocach, zaczyna się moczyć, bo się boi, że ojciec nie wróci, że coś mu się stanie.
Mało tego, myśli jeszcze, jak, co zrobić i jak to zrobić, żeby ojciec nie wyszedł, a jak już wyjdzie, to żeby wrócił. Czyli jakby chce zapobiec temu i ma bardzo dużo siły wiary w sobie, że udaje się to zrobić i bardzo się stara.
I kiedy to nie wychodzi, bo rodzice się dalej kłócą, ma ogromne poczucie winy, że to jest jej wina. Że ona widocznie jest za mało taka ciepła do tego ojca, żeby on chciał jednak zostać w tym domu. To są historie tych dzieci. Wielu dzieci. które sobie jakoś układają tą rzeczywistość. I potem stają się dorosłe i żyją cały czas w tym trybie, cały czas w tym paradygmacie.
Żyją w pewnych rolach właśnie, w które gdzieś kiedyś w dzieciństwie ktoś albo je wsadził na siłę, albo wymusił na nich objęcie takiej roli. Potem te role oczywiście się zmieniają, jak już my jako ludzie rośniemy, dorastamy, to te role już troszeczkę są inne niż te role, w jakiej funkcjonują dzieci, ale to dalej mogą być role, które tak naprawdę nie są nasze, bo to nie jesteśmy my, tylko to jest jakaś taka hybryda, którą stworzyliśmy i która tak funkcjonuje właśnie, bo nie miała możliwości, żeby funkcjonować inaczej.
Pytanie do nas dorosłych jest o bliskość i autonomię w życiu tego dziecka, czyli na ile to dziecko miało zapewnioną bliskość i na ile miało zapewnioną autonomię i niezależność. Na ile miało prawo czuć swoje uczucia i nie było za to oceniane i karane, bo to jest autonomia to jest głównie to, i na ile czuło się bezpiecznie w tej relacji ze swoimi rodzicami, też ze swoimi bliskimi, w szkole, potem różne historie się mogą też dziać. Czyli prześwietlamy jakby to dziecko w tych kategoriach. Co się działo z tymi właśnie dwoma potrzebami? Jeżeli już się gdzieś tam uda nam to ponamierzać, to można wejść w taki etap pracy w małżeństwie właśnie na wewnętrznym dziecku. Czyli mój chłopczyk strasznie się zdenerwował, kiedy po raz kolejny poprosiłaś go o wyniesienie śmieci. Ja jako dorosły to rozumiem. Ale on ma taki lęk, że aż mu ciśnienie podeszło, tak? Czyli zaczynamy wprowadzać w nasze tematy, w te zapalne, tak zwane kłótnie o nic, właśnie zapraszamy te nasze wewnętrzne dzieci. Do tego, co jest potrzebne, potrzebne jest nasze zaufanie. Jeżeli jesteśmy w głębokim kryzysie, w jakimś takim nieufności, no to nie wprowadzajmy tej metody, bo ona będzie tutaj bardzo szkodliwa wręcz, tak? Tu trzeba najpierw to takich jakby uspokoić ten nasz związek. Zasada też taka obowiązuje, że nie zajmujemy się cudzym dzieckiem, tylko własnym. Tutaj kobiety mają to, ja tego chłopczyka zaraz tutaj, ja wiem co mu jest,
ja ci powiem, co mu jest. Zaopiekuję się tak. Nim. Ale to właśnie to mąż musi się zająć tym chłopcem, nie żona. Żona ma swoją dziewczynkę.
I słuchajcie, co się dzieje w takich parach? Dzieje się coś takiego, że para wychodzi na jakąś tam kolację do znajomych, no i żona mówi, gdzieś tam się maluje, robi sobie oko i mówi, jestem przemęczona, mam wszystkiego dość. I co robi chłopczyk? Chłopczyk znowu coś ode mnie chce. To pewnie moja wina. Zaraz się zacznie. Tak? I chłopczyk wypali, możemy nigdzie nie iść. Dorosły powie, jakby on się zaopiekuje tą dziewczynką, bo może to też jest z pozycji dziecka jej, tak, że ona potrzebuje tego bezpieczeństwa i opieki. To jest oczywiście pewna droga. Nie mówimy tego, że to się uda w poniedziałek ani we wtorek. Mówimy o tym, że zapraszamy do takiej pewnej takiego zobaczenia właśnie tego kółeczka, jak to może funkcjonować, w jakich my rolach jesteśmy. Na początku trzeba to zdiagnozować, trzeba to ponazywać. W tym może być bardzo pomocna twoja żona czy twój mąż. Czyli tak naprawdę te role to często nie określimy my sobie sami, tylko nasz współmałżonek. Albo będzie to jakaś nasza taka praca, że... Bo co może być? Ja mogę mieć poczucie, że jestem na roli w tej regresji, czyli jakiś taki zamknięty, odizolowany, taki bierny i tak dalej, ale mając to poczucie, że jestem taki uległy i słaby, będę się temu przeciwstawiał i moja żona w zasadzie będzie mnie tylko doświadczać jako władcy. Zewnętrznie w zachowaniu może być przeciwstawna rola. Czyli to oczywiście nie zawsze tak jest, ale to trzeba namierzać. Ten lęk przed opuszczeniem czy przed zawłaszczeniem jest również dosyć taki trudny do namierzenia i niekoniecznie tak się to od razu udaje, no ale można sobie gdzieś tam w to próbować wchodzić. Właśnie to, z czym tutaj jakby do Państwa przyjeżdżamy, to jesteśmy na takim etapie no, budowania tego modelu. Myśmy to dobrze przebadali już na kilkuset parach. Opracowaliśmy takie testy do badania właśnie lęku przed opuszczeniem, zawłaszczeniem, wchodzenia w te dysfunkcyjne role, ale też i pozytywne role. Ten wykład nie pozwala nam na przedstawienie całej koncepcji, bo jakby jest kółeczko, którym co się dzieje w parze, kiedy nie ma lęku. I tam są piękne rzeczy.
Albo kiedy ten lęk jest taki bardzo minimalny, że nami nie rządzi, nie wymusza na nas takich ostrych reakcji.
Czyli tam jest odpowiedzialność, tam jest wrażliwość, tam jest bliskość, tam jest właśnie samorealizacja, energia, spokój, czyli to wszystko, co też w naszych związkach funkcjonuje. Ale jak wchodzi lęk, no to wymiata z tego wszystkiego. I my nieraz tak, oczywiście im więcej tam tego, tym lepiej, ale no, bywa tak, że potrafi nas to gdzieś tam mocno opracować. Jesteśmy na takim etapie właśnie stworzenia pewnej marki, którą sobie nazwaliśmy Relate i stworzenia takiej platformy, która miałaby za zadanie właśnie dostarczyć parom takich aplikacji, takich testów, żeby oni mogli sami jakby się zobaczyć, czyli na tym kółeczku posprawdzać kropeczkami pozaznaczane, ile masz dominacji, ile masz izolacji, ile masz obojętności, ile masz uległości, ile masz tego lęku, ile tego. Tak, żeby to wszystko, żeby ta para mogła sobie troszeczkę tak właśnie popracować nad tym związkiem, poprzyglądać się temu wszystkiemu. Dostaną wykresy, analizy, takie jest nasze zamierzenie. Na ten moment mamy już dużo, raczej mamy wszystko tak opracowane statystycznie, psychometrycznie. Siedzą nad tym programiści i to przerabiają właśnie na takie aplikacje.
Tak, pracujemy nad tym już jakieś 3-4 lata.
Tak, to co tutaj pokazujemy, to jest to, co byśmy chcieli i co już jest w dużej mierze też zrealizowane. Przyjeżdżamy do Państwa też z taką prośbą może też, nie, bo też potrzebujemy jakiegoś wsparcia w tym wszystkim. Gdzieś próbujemy to robić takim własnym sumptem. Można w tym momencie wykupić taką subskrypcję i tam obiecujemy, że w grudniu będą już te testy dostępne, także będzie można już sobie tam wchodzić i też śledzić ten cały rozwój. Taki rodzaj troszeczkę przedsprzedaży wprowadzamy na tą platformę. Tak, żeby to było gdzieś coraz bliższe i myślę, że tak naszym gdzieś tam powiedzmy takim konikiem jest to, żeby szukać, jak dotrzeć, jak są to bardzo głębokie treści, takie bardzo często dotykające, często gdzieś nawet i trudne i para nie ma takiego wsparcia, żeby przez to wszystko poprzechodzić, a naprawdę szkoda życia, szkoda lat, szkoda takiego wikłania się, takiego krążenia po tych orbitach nieświadomych lęków i reakcji, gdzie widzimy tego efekty. Oczywiście to nie działa u wszystkich i nie wszystkim pomaga. Organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, warsztaty, gdzie właśnie pokazujemy ten model, potem pary mogą sobie popracować. Tam wprowadzamy dużo takiej pracy z ciałem, takiego wejścia do siebie, gdzieś poprzez ruch, taniec. To wszystko potem pary przyjeżdżają, jeżdżą z nami gdzieś tam nawet regularnie. Też zapraszamy i gdzieś to się staje takie bliższe. Mamy ze sobą też małżeńską grę.
Zbliżenia.
Też mamy zbliżenia. Zachęcamy też, żeby nas też tam wesprzeć. Teraz wszystko jakby lokujemy właśnie w ten projekt i myślę, że wkrótce też on tam będzie jakoś coraz bardziej dostępny i czytelny. Także dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękujemy bardzo.